Wojska rosyjskie kilka razy złamały przestrzeń powietrzną Ukrainy. To jest jedna informacja. No i powracamy do tego, co się tam dzieje. Chodzi o to, czy ten konflikt się zakończy, czy będzie eskalacja, czy będą rzeczy no, bardzo trudne, że tak powiem, do przewidzenia w najbliższym czasie. Mamy teraz połączenie z panem profesorem, doktorem habilitowanym, także specjalistą od spraw wojskowości, bo kiedyś wiceminister obrony narodowej, pan Romuald Szeremiet. Witam serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam.
No właśnie pytanie, bo pan jest bacznym obserwatorem i tutaj, że tak powiem, w co gra Rosja, czy dokładnie mówiąc prezydent Putin, co chce uzyskać, czy to tylko zakończy się jakimś pewnym strachem, pokazaniem siły, czy będą dalsze konsekwencje według pana?
No moim zdaniem sytuacja jest bardzo poważna. I pytanie, które stoi przed nami i które również ja sobie stawiam, bo na które niestety nie ma odpowiedzi, to czy my przypadkiem, jeżeli idzie o rozwój wypadków na Ukrainie, nie jesteśmy w logice zdarzeń, które prowadzą do szerszego konfliktu zbrojnego, również dotykającego nasz kraj. Mianowicie z historii wiemy, że są takie przypadki, że czasem to przećwiczyliśmy w szczególności jako Europa z Adolfem Hitlerem, że Hitler, który próbował powiększać potencjał niemiecki, przygotowując się do wojny z mocarstwami Zachodu najpierw, tak, z Francją i z Wielką Brytanią, postanowił zwiększyć ten potencjał, strasząc siłą zbrojną i wymuszając pewne zmiany natury terytorialnej. A więc Austria, aż z Austrii, Sudety, Czechy, Kłajpeda, no i potem była Polska i jak wiadomo skończyło się to wojną. Więc powstaje pytanie takie, bo Rosja no ćwiczy nieomalże to samo, prawda? Najpierw była kwestia na Kaukazie, wcześniej przypomnijmy Czeczenię, ale powiedzmy, że to jest wewnętrzna sprawa Federacji Rosyjskiej, chociaż Czeczeni tak nie uważają, ale później była kwestia Kaukazu, a teraz się pojawia kwestia Ukrainy, to jakby no konsekwencja tego. No i pytanie oczywiście takie, jak oblicza prezydent Putin możliwości, bo nie ulega wątpliwości, że Rosja dąży do tego, aby opanować całą Ukrainę. No i pytanie drugie to jest takie, co NATO Zachód, a w szczególności NATO, czy mamy wystarczająco twardą postawę, prawda, aby się temu przeciwstawić.
Właśnie, skoro idąc, bo to nie pan pierwszy ma to porównanie i przywołuje sytuację tutaj no, Niemiec hitlerowskich, 38 rok, Monachium, no to też wtedy popatrzmy, jak się zachowywały kraje z Zachodu, prawda? Były umowy, były gwarancje, no, ale skończyło się w przypadku Polski, jak się skończyło. No, na szczęście tak. Tym razem to nie jest Polska w opałach, tylko Ukraina.
No, radość mała, dlatego że Polska jest sąsiadem i Polska jest też, powiedziałbym, następnym jakby krajem, który niewątpliwie jest w optyce Kremla i w zainteresowaniu prezydenta Putina jako teren, który warto byłoby mieć po swojej stronie.
No ale Polska jest w NATO, panie profesorze.
Owszem, ale NATO, ale powstaje pytanie, czy NATO jest wystarczająco spójne, aby odpowiedzieć na tego typu wyzwanie. No, na razie mamy sytuację taką, to wiemy z informacji, które tam jakoś wyciekły z ostatniej rady NATO, kiedy obradowano na tą kwestię. Tak? Polska, chyba Stany Zjednoczone też, ale jeszcze kilka innych krajów, ale zwłaszcza Polska, domagała się tutaj stanowczej bardzo reakcji. No natomiast Francja i Niemcy były temu przeciwne, uważając, że trzeba no, łagodnie postępować z Rosją i z prezydentem Putinem, tak?
No, właśnie,
no więc, no...
To jest właśnie dziwne milczenie Francji, bo pamięta pan sytuację w Gruzji, był tam obecny prezydent Sarkozy bardzo szybko jakoś się...
No, no musiał, dlatego że wtedy Polska wykazała pewną ofensywną postawę, to mam na myśli tutaj wyjazd prezydenta, ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zdołał zgromadzić ze sobą przywódców państw, które graniczą z Rosją, a które wiedzą doskonale, czym Rosja jest. No i to moim zdaniem wywołało, zmusiło jakby Unię Europejską, którą wtedy, na czele której wtedy stała Francja, aby podjąć te działania, o których ksiądz mówi, ojciec mówi. Ale to teraz takiej sytuacji nie mamy, no.
Pytanie powraca, czyli co może zatrzymać prezydenta Putina, że tak powiem? Czego boi się prezydent Putin tak naprawdę?
No, przede wszystkim prezydent Putin musi zdawać sobie sprawę, że osiągnął, że nie tylko, że przekroczył dopuszczalną granicę, ale że musi się wycofać. Na przykład musi opuścić Krym. Ale może to się stać tylko w jednym wypadku, jeżeli Zachód, w szczególności NATO, będzie stanowcze. No ja wyobrażam sobie w ten sposób, że NATO powinien podjąć środki, które będą groziły odwetem militarnym, gdyby coś. Prawda? A więc no, należałoby podjąć pewne działania na szczeblu wojskowym. Ja myślę, że no, gdyby się pojawiły na przykład komponenty lotnicze na terenie Polski, Litwy, Łotwy, natowskie, prawda, nie tylko nasze, gdyby się uruchomiono w pracy jakiś dowód, mówiąc, że badamy, powiedzmy, zasadność czy skuteczność ewentualnych planów ewentualnościowych, które w NATO są, tak? No i gdybyśmy powiedzieli jako NATO, że, no, że te działania, które są na Ukrainie, które są w pobliżu granic państw członkowskich NATO, mogą zagrozić bezpieczeństwu, no więc my jako sojusz wykonujemy te działania z tego tylko powodu, nie dlatego, że szykujemy się do napaści, nie daj Panie Boże, na Federację Rosyjską. No, to moim zdaniem, gdyby tego typu działania zostały podjęte, a pamiętajmy, że jest poważny potencjał tutaj w dyspozycji NATO w rejonie Morza Czarnego, to jest Turcja. Więc, no i związki, jakie są między Tatarami Krymskimi a Turcją, też są, zdaje się, dosyć znamienne. Więc, no tutaj, jeżeli byśmy tego typu słyszeli działania, no to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest pytanie, co powinny zrobić władze Rzeczypospolitej w tej sytuacji. Bo rozumiem, że między politykami istnieje zgoda, że sytuacja jest groźna, i że trzeba takie działania podjąć. No, pierwsza rzecz, której bym oczekiwał od władz Rzeczypospolitej, to ogłoszenie, że no, w tej chwili kwestie wojska polskiego i jego modernizacji, zbrojenia, organizowania, że to jest zadanie numer jeden, które musi państwo polskie podjąć jako w obliczu tego zagrożenia, które się pojawiło. To jest trochę za późno, ale lepiej późno niż wcale. A druga rzecz, no to w trybie pilnym moim zdaniem konsultacje na szczeblu Ministerstwa Obrony i może dowództw najwyższych państw natowskich, które graniczą z Rosją. No. Wiem, że coś się zaczyna dziać w terenie Kaliningradu, zdaje się, Rosjanie jakieś tam takie rzeczy zaczęli ostatnio wyczyniać. Ale ćwiczenia, coś i tak dalej, i tak dalej. No więc trzeba oczywiście na to reagować.
Czyli w tym kierunku,
nie można sobie pozwolić na to, że będziemy wysyłali apele i mówili, że ojej, bo my wam coś zrobimy, jak wy nie przestaniecie. No.
Czyli trzeba pokazać ten militarny zombie jednak niż gospodarczy.
Tak. Moim zdaniem to jest jedyny argument, który może do Kremla dotrzeć. Tak? Że się kończą żarty. No. A doraźnie, moim zdaniem, można by zrobić rzecz, tylko nie wiem, czy Unia się na to zgodzi. Mianowicie zablokować osobiste konta dygnitarzy i oligarchów rosyjskich, które są w bankach zachodnich. No. Sam pan prezydent Putin w lesie Szwajcarii posiada ogromny majątek w banku.
Ale z tego, co
jest jednym z oligarchów, tak?
Z tego, co wiemy, to banki szwajcarskie nawet w czasie wojny działały i po wojnie nie zdradzały swoich klientów.
No tak, ale teraz jest trochę jednak inaczej. Pamiętajmy, że banki szwajcarskie też uległy pewnym sytuacjom, co nie tak dawno w różnych kwestiach. Więc ja myślę, że tutaj, jeżeli byłaby silna postawa przywództwa politycznego Unii Europejskiej, no to myślę, że byłoby to możliwe. A to byłoby bardzo bolesne, bo to osobiście by dotykało tych ludzi, którzy w Rosji stoją za tą całą akcją.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz, panie profesorze. Na pewno będziemy niedługo rozmawiać szerzej na ten temat. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy.
Z Bogiem.
Nasz gość i komentator, pan profesor doktor habilitowany Romuald Szeremietew, był naszym gościem.